I'd like to thank the organisers of this conference for inviting me here and to congratulate them on a very engaging and successful conference. When people from outside Ireland talk about the country, it's often with romantic sensibility of a land of 40 shades of green, of captivating landscapes, lush vegetation, and of the Cade Mille Fáilte, which is 100,000 welcomes that awaits their arrival. Irish culture has had significant influence across the world, particularly in the area of literature and the arts.
Irlandzka kultura była niezwykle wpływowa na całym świecie, szczególnie w dziedzinie literatury i sztuki. Współcześnie z Irlandią kojarzeni są muzycy tacy jak Van Morrison, U2, czy wokalno-taneczne show Riverdance, piwo Guinness, czy typowe irlandzkie puby. Pod względem religijnym Irlandia odegrała dużą rolę w rozwoju i rozpowszechnieniu chrześcijaństwa nie tylko w Irlandii, ale także w Europie i na całym świecie. W czasach średniowiecza dzięki irlandzkim misjonarzom do niepiśmiennych ludów Europy dotarł język pisany. Co więcej, Irlandia jako kraj, gdzie zakładano kościoły, klasztory, szkoły i biblioteki, zyskała miano Ziemi Świętych i Uczonych. Jak napisał w swoim tegorocznym liście do irlandzkich katolików papież Benedykt XVI, ci irlandzcy misjonarze zawdzięczali swą siłę i inspirację silnej wierze, umiejętności przewodzenia oraz prostolinijnej moralności Kościoła w swoim kraju. Wszystko to pomogło w umocnieniu duchowej tożsamości Europy. Pomimo wielu cierpień i prześladowań, jakich Irlandia doznawała od XVI wieku, nie utraciła ona swojej tożsamości dzięki podziemnemu Kościołowi oraz sile i wytrwałości ludzi z nim związanych. Na przełomie XIX i XX wieku wraz z emancypacją Kościoła w Irlandii miał miejsce ogromny rozwój wiary. Kościół zaznaczał swoje wpływy w każdej sferze irlandzkiego społeczeństwa. Tożsamość irlandzka stała się de facto tym samym, co tożsamość katolicka. Ogromna większość katolików byli to ludzie praktykujący swoją wiarę. Na przełomie XIX i XX wieku Kościół ugruntował swoją pozycję jako instytucji niezwykle silnej, zaangażowanej w życie publiczne, w tym politykę, sport, sztukę, edukację i opiekę zdrowotną. Politycy współpracowali z Kościołem. Bez względu na to, czy zgadzali się z nim we wszystkich kwestiach, czy nie, wiedzieli, że odwrócenie się od Kościoła równałoby się z politycznym samobójstwem. Jednak w ostatnich latach sytuacja się zmieniła, stając się groźną i dla Kościoła, i dla praktykowania wiary. Słyszymy dzisiaj coraz więcej skarg kierowanych przeciwko Kościołowi za to, jak wówczas działał. W ostatnim czasie nastąpiły bowiem w Irlandii istotne zmiany. Od połowy lat 90. XX wieku mamy do czynienia ze wzrostem ekonomicznym, który sprawił, że kraj ten z jednego z najbiedniejszych stał się jednym z najbogatszych w Europie. Terminem tygrys celtycki określa się nagły wzrost ekonomiczny i dobrobyt, jaki nastąpił w Irlandii w latach 1995-2007. Ów wzrost był zadziwiający. Szedł w parze ze wzrostem dóbr materialnych, a także otworzył drzwi imigrantom, co radykalnie zmieniło Irlandię w społeczeństwo wielokulturowe. Ponadto wyraźnie zauważalne były zmiany w postawach obywatelskich dotyczące klas społecznych i ich statusu. Wraz ze wzrostem z poziomu życia, powiększenie dóbr materialnych i bogactwa zaczęło być wyznacznikiem statusu i społecznego prestiżu. Wraz z nadejściem celtyckiego tygrysa wpływy kościoła i jego rola w Irlandii zaczęły słabnąć. Wraz ze wzrostem dobrobytu rozwinął się świecki liberalizm i zobojętnienie wśród społeczeństwa irlandzkiego. Wkradła się do niego również swoista utrata ducha. Widać to wyraźnie w jednym obszarze, a mianowicie, gdy rozpoczął się ekonomiczny crash, przybrały na sile samobójstwa, których powód przypisywano własnym kłopotom ekonomicznym. Wraz z tak szybkim wzrostem dobrobytu dostrzec można było rozszerzającą się przepaść pomiędzy znaczeniem religii w społeczeństwie i życiem świeckim. Towarzyszył temu także kryzys tradycyjnej rodziny. Uczestnictwo w życiu kościoła i aktywność społeczna zeszły na drugi plan. W coraz bardziej hedonistycznej kulturze, w której interes własny, natychmiastowa satysfakcja były ważniejsze niż dobro wspólne. Te zmiany, które zaszły w kulturze irlandzkiej, miały niezwykle duży wpływ zarówno na Kościół, jak i na państwo. Podczas gdy dzisiaj Irlandia nadal cieszy się wolnością wynikającą z bycia krajem demokratycznym, wzmagająca się ostatnio sekularyzacja narusza ten demokratyczny status. W moim wystąpieniu chciałabym naświetlić kilka najpoważniejszych zagrożeń, jakie stoją przed sprawiedliwością, moralnością i dobrem wspólnym Irlandii. Następnie pragnę pokazać, dlaczego interwencja Kościoła w różnych dziedzinach życia publicznego jest nie tylko ważna, ale także niezbędna do tego, aby chronione było dobro wszystkich obywateli. Wreszcie zaproponuję kilka rozwiązań, które wymagają zaangażowania chrześcijan, ponieważ ich głos również jest ważny. Podejście liberalne nastawione jest na wyeliminowanie głosu chrześcijan z dyskursu publicznego i zastąpienie go różnymi rodzajami izmów. Liberałowie utrzymują, że są neutralni, a w rzeczywistości poprzez działalność publiczną realizują swoje polityczne programy i ambicje. Dlatego nie można nie doceniać wkładu Kościoła w życie polityczne. A więc od czego zaczniemy? W moim przekonaniu są trzy sfery, które choć nie są jedynymi, znacznie przyczyniły się do sytuacji, z jaką spotykamy się dzisiaj w Irlandii. Po pierwsze, jest to przesadne akcentowanie związku pomiędzy tożsamością narodową i katolicyzmem. Po drugie, nieudolna władza. Po trzecie, napór sekularyzacji na kulturę irlandzką. Problemy te dotyczą nie tylko Irlandii, ale być może spotykają się Państwo z podobną sytuacją w swoich własnych krajach. Punkt pierwszy, związek pomiędzy katolicyzmem i tożsamością narodową. Katolicyzm jest zakorzeniony w tożsamości irlandzkiej. Kiedy chcemy pozdrowić kogoś po irlandzku, mówimy Dia Duit, co dosłownie znaczy Bóg z Tobą. Był czas, kiedy w Irlandii w zasadzie każdy był ochrzczony, a większość ochrzczonych osób praktykowała swoją wiarę. Dlatego mówi się o świętej katolickiej Irlandii i można tu spotkać ludzi niewstydzących się swojej wiary. Takich, którzy robią znak krzyża, siedząc w autobusie przejeżdżającym obok kościoła. Byłam zdumiona, kiedy po raz pierwszy usłyszałam w radiu raport drogowy, w którym ktoś zawiadamiał, że ruch wokół katedry Galway został wstrzymany z powodu nowenny, która odbywa się w tym miejscu. Nieustannie byłam zaskakiwana praktykowaniem religijnych tradycji w sposób tak jawny. Jednak szybko się zorientowałam, że te praktyki płyną z wielowiekowej tradycji obecności Kościoła i dla wielu ludzi nabrały charakteru tradycji kulturowych. Na tym na przykład używanie w Kościele przedmiotów religijnych, takich jak zapalone świece, woda święcona, czy oddawanie czci posągom, a nawet czasami pielgrzymki, zamiast przybliżać nas do prawdy i pogłębiać relacje z Bogiem, stają się zaledwie zwyczajami, albo nawet przesądami, pozbawionymi prawdziwej, głębokiej religijności. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo, kiedy takie praktyki łączy się raczej z odpowiedzią na pytanie, co to znaczy być Irlandczykiem, lub co robimy jako Irlandczycy, niż z uczestnictwem w tych obrzędach w celu wzrastania w wierze. Teolog moralny, ojciec Vincent Twomey, zwrócił uwagę na ten sam problem w swojej książce pod tytułem Czy koniec irlandzkiego katolicyzmu? Pisał, patriotyzm, nawet z katolicką twarzą, jest ryzykowny, stając się aniołem narodu, który sytuuje siebie ponad Bogiem. Mówiąc bardziej poważnie, wiara traci w ten sposób swoją istotną, nadprzyrodzoną otoczkę, swój transcendentny czy proroczy wymiar. Niebezpieczeństwo utożsamiania patriotyzmu z tożsamością katolicką polega na tym, iż nasze patrzenie na wiarę może być bardzo zawężone. Zapominamy o powodzie, dla którego praktykujemy wiarę, a uczestniczymy w niej raczej po to, aby uniknąć społecznego wykluczenia. Prowadzi to jedynie do osłabienia wiary. Patrząc w przeszłość, w XX wieku związek pomiędzy Kościołem katolickim i państwem poważnie zaszkodził dzisiejszemu praktykowaniu wiary. Ówczesna hierarchia katolicka w Irlandii mogła dosłownie umocnić lub rozbić rządy. Istotnie istniała wówczas teokracja, w której biskupi działali autonomicznie i obywatele nie mieli szansy decydować za siebie. Biskupi mieli nieograniczoną władzę, wpływali na państwowe prawodawstwo, co skończyło się tym, że Kościół i państwo traktowano jako jedność. Kościół w tamtych czasach wydawał się kierować swą uwagę na świat władzy i wpływów i stawał się nieomal na miejscu rządu, by kierować państwem i dyktować, jak ludzie powinni żyć, zamiast wyrastać ponad społeczeństwo, wychowując dobre przywództwo, które pomagałoby rozwijać dobrych i szlachetnych obywateli. Dzisiaj wahadło znalazło się prawie zupełnie po przeciwnej stronie. Kościół wręcz obawia się prezentować własne stanowisko w kwestiach politycznych. Został pozbawiony autorytetu moralnego, będąc zamieszany w nadużycia seksualne. W mediach szeroko krytykuje się i podważa jego wtrącanie się w te kwestie. Ostatnio w Dáil, w parlamencie irlandzkim, dyskutowano nad dwoma ustawami. Pierwsza związana była z wprowadzeniem jedynie cywilnego uprawomacniania związków małżeńskich, druga dotyczyła relacji pomiędzy wolnością religijną i głosem sumienia, a irlandzkim prawodawstwem. Podczas debaty dwaj irlandzcy politycy poczynili uderzające komentarze. Pierwszy stwierdził, że wartości religijne powinny być zostawione za drzwiami gabinetów politycznych. Podkreślił przy tym, że żaden polityk nie powinien pozwolić, aby owe wartości utrudniały podejmowanie decyzji politycznych. Drugi komentarz odnosił się wprost do Kościoła w Irlandii. Jeden z polityków powiedział, że Kościół nie ma prawa zakłócać interesów państwa, a ponadto, że biskupi powinni zajmować się duchowymi potrzebami swoich parafii. W Irlandii szczególnie potrzebne jest zachowanie właściwych relacji pomiędzy Kościołem a państwem, które gwarantowałyby obecność obu, zarówno Kościoła, jak i państwa, tak, by każde z nich mogło wykonywać swoje obowiązki. Papieska Rada do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju w swoim kompendium na temat nauki społecznej Kościoła wyjaśnia. Pomimo iż zarówno Kościół, jak i społeczność polityczna są widoczne w strukturach organizacyjnych, to różnią się od siebie z natury ze względu na swój kształt i ostateczne cele, do których zmierzają. Powinny być od siebie niezależne i samorządne. Kościół jest zorganizowany w taki sposób, aby realizował duchowe potrzeby wierzących, podczas gdy różne społeczności polityczne dają początek relacjom i instytucjom służącym dobru wspólnemu. Autonomia i niezależność obu tych instytucji jest szczególnie ważna. Obecnie w Irlandii, a co więcej także w Unii Europejskiej, tego typu relacje są ciągle zagrożone. Zbyt często sekularyzowani liberałowie oczekują od Kościoła katolickiego, aby pozostawał cicho i nie zabierał głosu. Jednak właściwy rozdział Kościoła od państwa nie powinien spychać wiary do sfery prywatnej, ale gwarantować wolność wyrażania w pełni swojej religijności i pozwalać na publiczne wypełnianie kultu. Jest to być może największa bitwa, z jaką mamy do czynienia w naszych czasach. Domaga się ona silnego zaangażowania i przywództwa, zarówno ze strony Kościoła, jak i państwa, dla dobra wspólnego. The church in Ireland, which is poor leadership within the Catholic Church and the state. Of particular concern here was the methodology in teaching in Ireland. Punkt drugi, nieudolne przywództwo Kościoła katolickiego i państwa. Należy tu w sposób szczególny skoncentrować się na sposobie nauczania w całej Irlandii, przynajmniej w XX wieku. Jestem ustosunkowana bardzo krytycznie, jeśli chodzi o legalistyczne podejście w nauczaniu doktryny Kościoła, jakie ma miejsce w szkołach i w różnych instytucjach. Dzieci wkuwały na pamięć 10 przykazań lub nabożne modlitwy. Zamiast ułatwiać dokładne zrozumienie tego nauczania, przedstawiano je najczęściej jako zestaw reguł i przepisów, które muszą być przestrzegane. Dzieci były zniechęcane lub wręcz przestraszone, gdyż je przepytywano. Ów brak zachęty do zaangażowania się w rozumienie treści lub do podjęcia pojęcia, trudu ich analizy, wytworzył atmosferę zniechęcającą do samodzielnego myślenia, do refleksji czy stawiania pytań. Kolejny aspekt tego nieudolnego przywództwa, który zauważamy w Irlandii, wiąże się z teokracją, o której już wcześniej wspomniałam. Ponieważ Kościół mocno opanował każdą sferę życia społecznego, to słowa księdza lub osoby duchownej zawsze były traktowane jako ewangeliczna prawda. Przy takim podejściu Kościół nie mógł zrobić nic złego. W społeczeństwie wytworzył się brak równowagi władz. Strach przed karą lub cztery rzeczy ostateczne, czyli niebo, piekło, śmierć i sąd, były tym, co motywowało ludzkie zachowania społeczne. Ten brak równowagi prawdopodobnie pomógł wykreować kulturę, która doprowadza do przerażających nadużyć w Irlandii i na całym świecie. A następnie wytworzył kulturę, w której ludzie boją się mówić głośno o tym, co dzieje się wokół nich. And allow the laity opportunities to make more direct contributions to the church. Następnie Sobór Watykański II zainicjował działania idące w kierunku poprawy niezdrowego braku równowagi we władzy pomiędzy duchowieństwem i laikatem. Jednakże problemem było, w jaki sposób wprowadzić te reformy i pozwolić, aby świeccy mieli bardziej bezpośredni wpływ na Kościół. Owe reformy domagały się radykalnej zmiany sposobu dotychczasowego funkcjonowania Kościoła katolickiego w Irlandii. Rewolucja kulturowa z lat 60., jak rewolucja seksualna czy feministyczna, dotarła do Irlandii znacznie później. Ale gdy już dotarła, to te nowe kulturowe trendy odegrały dużą rolę w osłabieniu autorytetu Kościoła. Wówczas też wielu biskupów i księży starało się zaadoptować świecki liberalizm jako metodę, która rozwinie katolickie rozumienie sprawiedliwości i moralności. Nie chcąc pozostawać w tyle, niektórzy z nich zaakceptowali fałszywe rozumienie ludzkiej wolności, które w istocie miało usprawiedliwiać raczej to, co ludzie chcą robić, niż to, co ludzie powinni robić. Na tej podstawie nadano błędne znaczenie zasadzie: każdy może robić to, co jest zgodne z jego sumieniem. Zastosowanie świeckich metod do spraw wiary doprowadziło w końcu do rozmycia prawdy. Przykłady, jak to dzisiaj działa, znaleźć można w kwestiach dotyczących seksualności, politycznej poprawności w języku liturgicznym i nadmiernym eksponowaniu roli kobiet w Kościele. Takie rozumienie ludzkiej wolności oddaliło ludzi od Kościoła, pozwalając im tworzyć własne rozumienie Boga i samodzielnie decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Dlatego w Irlandii zatoczyliśmy koło od momentu, kiedy każde słowo wypowiedziane przez Kościół stawało się dogmatem, aż do dzisiaj, kiedy wierni, słuchając słów księdza podczas kazania, wybierają jak z karty dań to, co im odpowiada. Żadna z tych postaw nie jest dobra dla Kościoła, a obie są znakiem tego, że wierni mają słabych przywódców. Dzisiaj ów kryzys przywództwa jest powszechny we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Upadek tradycyjnego modelu rodziny, niechęć młodych ludzi do zawierania małżeństw i niepowodzenia w kierowaniu polityką to tylko nieliczne przykłady ukazujące ten problem. Niestety, niepowodzenia Kościoła, jeśli chodzi o otrzymywanie skutecznego przywództwa na przestrzeni ostatniego stulecia, stanowią poważną przeszkodę na drodze nowej ewangelizacji i odnowy w Kościele. W umysłach ludzi żywe są wspomnienia Kościoła apodyktycznego z lat 50. czy ostatnio Kościoła obezwładnionego, nieprzygotowanego do odnowy i wiary moralności. I jest to zrozumiałe. Kościół na wielu polach ludzi zawiódł. Zawiódł w ukazywaniu prawdziwego przywództwa, nie dając nadziei i natchnienia w czasach, które tego naprawdę potrzebują. Wszystko to stanowi dla nas wielkie wyzwanie. Jedyną drogą jest głęboka odnowa i rozwój Kościoła. W Irlandii mamy nowe pokolenie księży i wierzących, którzy kochają swoją wiarę, chcą angażować się w świecką kulturę i towarzyszyć ludziom w ich zmiennych kolejach życia. Kryzys, jeśli chodzi o przewodnictwo wśród biskupów, nie jest w Irlandii czymś wyjątkowym. Arcybiskup Chapu w nowej książce Oddać to, co cesarskie, dostarcza nam niezwykle ważnej wskazówki na temat tego, co nam potrzeba. Pisze: w każdej sytuacji mężczyźni i kobiety muszą wiedzieć, że spotkali biskupa, nie uprzywilejowanego dostojnika, nie szefa firmy, ale duchowego przywódcę i nauczyciela, prawdziwego apostoła Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy dobrych przywódców, którzy będą stać w obronie prawdy i z wyczuciem będą pomagać naszemu społeczeństwu w dotarciu do prawdziwego rozumienia. Trzecim problemem leżącym u podstaw obecnego kryzysu w Irlandii jest napór sekularyzacji na kulturę Zachodu. Większość ludzi spoza Irlandii nadal wierzy, że państwo to jest sercem katolicyzmu. Faktycznie jednak Irlandia ulega spektakularnej rewolucji dotyczącej roli i znaczenia religii w społeczeństwie. W czasie pokoju i dobrobytu sekularyzacja osłabiła wpływ, jaki nauczanie Kościoła miało tradycyjnie na Irlandczyków. Celtycki tygrys wskutek ekonomicznego boomu nabrał nowej pewności siebie, co doprowadziło do wiary polegającej na samozadowoleniu i wytworzeniu się postawy: kiedy wszystko idzie dobrze, nie potrzebuję Boga. Dojrzałość chrześcijaństwa i prawdziwe zrozumienie wiary oraz wspólnota zostały zastąpione przez egzystencjalny nihilizm, który odrzuca wszelki cel i sens życia, podążając jedynie za własną korzyścią. Nic więc dziwnego, że podczas nagłego wzrostu ekonomicznego i dobrobytu uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych gwałtownie spadło. W 2009 roku około 63 spośród 4 milionów irlandzkich katolików, 63% uczęszczało na msze przynajmniej raz w miesiącu. Dla porównania w roku 1990 było to około 85%. Ankiety przeprowadzone w 2007 przez grupę specjalistów Zajona Instytut, który jest instytucją promującą małżeństwa i rodziny, wskazują, iż jedynie 5% ludzi w wieku od 16 do 24 lat potrafi powiedzieć, jak brzmi pierwsze przykazanie, a tylko 38% potrafi wymienić, ile jest sakramentów. Wiara i jej praktykowanie w Irlandii zdecydowanie przybrały postać kulturową tradycji, oderwanej od swego prawdziwie chrześcijańskiego znaczenia. Można wskazać na kilka czynników, które współcześnie przyczyniają się do tworzenia środowiska kulturowego. Są to m.in. relatywizm i odrzucenie obiektywnej kwalifikacji dobrych i złych czynów. Kultura masowa bardzo silnie oddziałuje na formację indywidualnych postaw i opinii. Staliśmy się biernymi uczestnikami życia, bezkrytycznymi konsumentami kultury, muzyki, filmów, gazet, książek, nie zwracającymi uwagi na ich zawartość ani na sposób podejmowania decyzji moralnych. Prawda jednej osoby jest postrzegana jako równoważna z prawdą innej osoby. Równość jako wymóg politycznej poprawności stała się nowym moralnym absolutyzmem, kształtującym nie tylko nasze osobiste opinie, ale także w wymiarze szerszym stoi u podstaw państwowej polityki i prawodawstwa. Zgodnie z tym porządkiem, wszystkie dobra osobiste i społeczne są podporządkowane owej równości. W Irlandii ten nowy moralny absolutyzm politycznej poprawności i równości na wiele sposobów ogranicza wolność praktykowania religii i wolność słowa. Na przykład w dziedzinie edukacji dotacje rządowe finansujące szkoły katolickie są kwestionowane przez ludzi, którzy argumentują, że szkoły te nie reprezentują całego społeczeństwa i dlatego nie zasługują na specjalne traktowanie. Wprowadzany jest nowy kodeks zawodowy dla nauczycieli, który w klasie zabrania dyskryminacji z powodu preferowanego małżeństwa lub religii. Nauczyciel religii, który uczy na przykład, że tylko małżeństwo mężczyzny z kobietą jest moralnie dopuszczalne, łamie ten kodeks. Od czasu, kiedy równość stała się najważniejszym wyznacznikiem polityki społecznej i dopuszczalnego zachowania, odbyło się szereg spraw sądowych. Jedna z nich prowadzona była przed Irlandzką Radą Medycyny. Pewien lekarz został oskarżony o dyskryminację, ponieważ, jak zostało to zasugerowane, odmówił pomocy w leczeniu niepłodności parze, która żyła bez ślubu. Inny przykład miał miejsce wówczas, gdy rząd irlandzki odmówił włączenia klauzuli dotyczącej wolności sumienia do ostatnio uchwalonej ustawy cywilnego partnerstwa, która nadaje prawa małżeńskie związkom homoseksualnym. Tę ustawę potencjalnie złamać mogą ci, którzy nie chcą uczestniczyć w zawieraniu takiego cywilnego związku. Może to na przykład dotyczyć księdza, który nie chce wziąć udziału w ceremonii, lub nawet tego, kto odmawia pomocy w zawieraniu związku, na przykład poprzez nieudostępnienie sali parafialnej lub odmowę fotografowania. Ważne jest, aby w tej sytuacji rozwijać w społeczeństwie świadomość, że równość jest tylko jedną z wielu wartości i nie może być traktowana jako wartość najwyższa. Na przykład równość nie może być stawiana wyżej niż ludzkie życie i ludzka godność. Bez respektowania prawa do życia, wszystkie inne ludzkie prawa czy dobra są bezwartościowe. Decydując o tym, co służy naszemu dobru, musimy odwołać się do ludzkiego rozumu i znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Zatem w jaki sposób mamy się zabrać za szukanie tej wspólnej płaszczyzny, by przekonać, że wartości chrześcijańskie nie mogą tracić na znaczeniu nawet w rozwijającym się świeckim społeczeństwie? Kiedy podczas mojego wystąpienia analizowałam trzy główne problemy, w pewnym sensie wskazałam już ich rozwiązania. Przede wszystkim właściwa współpraca pomiędzy Kościołem i państwem nie może pomijać nadrzędnego celu, jakim jest dobro wspólne. Adekwatny rozdział Kościoła od państwa oznacza, że Kościół i państwo nie mogą narzucać się sobie nawzajem. Nie znaczy to, że Kościół nie może oddziaływać na społeczeństwo, zabierać głosu, także w kwestiach legislacyjnych. Nie znaczy to także, że religia powinna być zepchnięta do sfery prywatnej. Obecnie zrealizowanie tego postulatu nie jest jednak łatwe. Zachowanie równowagi w tych relacjach jest utrudnione głównie przez brak szacunku, ogromną wrogość i otwarte ataki na religię i chrześcijaństwo. W tych okolicznościach, aby zapewnić wolność praktykowania religii, istotne jest podkreślanie jej znaczenia i psychospołecznych korzyści z niej płynących. Przypomnienie o roli religii w społeczeństwie jest zatem jednym ze sposobów, w jaki możemy pomóc zachować chrześcijańskie wartości. Od czasu kryzysu ekonomicznego zauważamy w irlandzkim społeczeństwie przejawy społecznej depresji. Jednak wraz z tym kryzysem widoczny jest w ostatnich latach swego rodzaju powrót do praktyk religijnych. Ostatnie badania prowadzone w Irlandii pokazały, że co tydzień do kościoła uczęszcza 46% obywateli, co wskazuje na pewien wzrost w porównaniu z kilkoma ostatnimi latami. Ponadto badania pokazują, że wskaźnik obecności w kościele jest stosunkowo wysoki wśród ludzi młodych. Prawie co trzeci z 18-24-latków chodzi do kościoła co tydzień. Jest to 31%, a co miesiąc 22% i więcej. Wśród osób powyżej 65 roku życia co tydzień do kościoła uczęszcza 70% osób. Religijność i ludowa kultura katolicka również umacniają swą pozycję w naszym kraju. Nadal istnieją wspaniałe tradycje oddawania się pod opiekę świętym, pielgrzymki oraz pielgrzymki do miejsc pokutnych, takich jak Lothric, Croagh, Patrick. Zastanawiając się nad zmianami, które zachodzą w Irlandii, arcybiskup Dublina zauważył, iż nadal większość Irlandczyków chce, aby ich dzieci były ochrzczone i w dalszym ciągu pragną mieć chrześcijańskie pogrzeby. Jest też wielu zaangażowanych księży, którzy są bardzo ofiarni i pełnią swe posłannictwo w trudnych warunkach, w których dyskusja na temat roli wiary nabiera charakteru polemicznego lub ideologicznego. Nawet pomimo skandali dotykających w ostatnich latach irlandzki kościół, wielu młodych ludzi wstępuje do seminariów, które, choć ciągle niewielkie, powoli się rozwijają. Aby umocnić przekonanie, że znaczenie religii w dyskursie społecznym jest istotne, ważną rolę pełnią polityczni i ekonomiczni przywódcy, komentatorzy społeczni i zwyczajni chrześcijanie. Muszą oni być odważni i zapewniać, że wartości i ideały chrześcijańskie nadal są niezbędne w życiu społecznym. Jest tu też ważne miejsce dla dojrzałych sekularystów i ateistów, aby ścierali się z chrześcijanami posiadającymi dobrą formację intelektualną. Waga tej konfrontacji nie może zostać niedoceniona. Zbyt często ludzie odchodzą od kościoła z powodu błędnego rozumienia tego, czym jest kościół, co sobą reprezentuje. Jest to wręcz parodia. Musimy dołożyć starań, aby zatroszczyć się o edukację i formację tych, którzy są z dala od kościoła, aby zapoznać ich z wartościami i nauczaniem Kościoła. Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby media swobodnie rozpowszechniały negatywny obraz Kościoła lub nagłaśniały jedynie skandale i dziwactwa, jakie towarzyszą temu obrazowi. Niezwykle ważne jest, że poprzez nasze zaangażowanie w świeckie sfery społeczne i polityczne pokazujemy, że sekularyzm nie jest jedyną płaszczyzną dyskursu społecznego. Aby znaleźć przekonujące argumenty, nie musimy rozmywać prawdy przez trzymanie się liberalnego, sekularystycznego podejścia. Klasycznym przykładem może tu być małżeństwo. Nie musimy przyznawać, że wszystkie związki mają równy status. Małżeństwo pomiędzy kobietą a mężczyzną jest czymś zupełnie niesprowadzalnym do innych typów relacji. nie może być porównywane do niczego innego, ponieważ jest zupełnie nieporównywalne do związków osób tej samej płci. To tak jakby porównywać jabłka i pomarańcze. Małżeństwo zapewnia najlepsze warunki dla rozwoju dziecka, które ma prawo do posiadania matki i ojca. Jest to najlepsza droga, którą powinniśmy podążać, ponieważ zapewnia ona nam równowagę społeczną. Ugruntowując status i rolę chrześcijańskich wartości w społeczeństwie, możemy spodziewać się także rozwoju osobistych cnót jego obywateli. Ojciec Vincent Toomey, irlandzki filozof moralności, sugeruje, że cnota odwołuje się do wrodzonej ludzkiej godności, wzywając nas do tego, abyśmy stali się mężczyzną, kobietą z charakterem, ceniąc przede wszystkim moralną integralność i odwagę. W obecnych czasach promowanie cnót jako sposobu na odzyskanie chrześcijańskiej tożsamości państwa można potraktować jako poważne wyzwanie. Jednak wierzę, że w Irlandii ludzie dostrzegają, że lata dobrobytu wyzwoliły egocentryzm i doprowadziły do materializmu. Żyjąc w nowej ekonomicznej rzeczywistości, wielu z nich nauczyło się, że atrybuty te nie są niezbędne do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Swoista nowa dojrzałość obywateli pomaga im podejmować dobre decyzje odnośnie do tego, co w życiu jest najważniejsze. Rodzina i stabilność. Ten swoisty wstrząs może w efekcie pomóc zabezpieczyć dobro wspólne całej społeczności. Wreszcie, aby to wszystko osiągnąć, potrzebujemy silnych indywidualności, które mają przekonujący głos i nie boją się głosić prawdę. Nie możemy bać się bycia niepopularnymi. Odbiera nam to bowiem pewność siebie, w wyniku czego boimy się zabierać głos lub podejmować jakiekolwiek działania. Bardzo ważne jest w tym miejscu, aby podkreślić, że z jednej strony powinniśmy szukać odważnych liderów, z drugiej natomiast nie możemy bać się niepopularności czy braku szacunku. Z pewnością w Irlandii jest to wyjątkowo nieskuteczne bycie kontrowersyjnym ze względu na szukanie popularności. Zbyt często, kiedy chrześcijańscy działacze z wielkim zapałem i dobrymi intencjami wypowiadają lekceważące uwagi lub zajmują radykalne stanowisko, które jest po prostu nie do przyjęcia dla większości społeczeństwa, są bardzo łatwym celem dla świeckich mediów. Musimy być mądrzy i roztropni w naszym zaangażowaniu i przekazywaniu prawdy. W szczególności istnieje ogromna potrzeba odzyskania prawa zabierania publicznie głosu przez chrześcijan w polityce i w mediach. W Irlandii mamy kilka takich osób, ale potrzebujemy ich więcej, aby zapewnić, że głos chrześcijan nie jest jakimś samotnym szmerem, który redukowany jest do bycia czczym gadaniem lub jednym z wielu głosów w panelu. Musimy uświadomić sobie, że nasz wkład jest znaczący i nie wstydzić się zaangażowania. Jedną z dróg, na której rozwijają się nowe pomysły, jak sobie radzić z nieobecnością chrześcijan w angielskich mediach, jest organizacja o nazwie Głosy Katolików. Projekt ten ma na celu prowadzenie szkoleń medialnych dla katolików, którzy chcą mówić o swojej wierze i umiejętnie zabierać głos w kwestiach związanych z religią i Kościołem. W Irlandii jest również wiele sposobów, na które zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje starają się przywrócić wartości chrześcijańskie w społeczeństwie. Działa w tym celu wiele niezależnych organizacji. Obecnie, jak już wspomniałam, Kościół nie jest postrzegany w szerszej kulturze jako mający moralny autorytet. Jest to sytuacja niezwykle trudna dla biskupów i księży, którzy działają w tak niesprzyjających warunkach. Dlatego potrzebują oni ludzi świeckich, kobiet i mężczyzn, którzy pomogliby w rozpowszechnieniu przesłania chrześcijańskiego, bez bagażu bycia oficjalnymi reprezentantami Kościoła. Korzystanie ze społecznych mediów i innych technologii sprawia, że wzbudza się w ludziach świadomość wielu problemów. Zachęca ich to do angażowania się w bieżące debaty. Iona Institute, o którym wspomniałam wcześniej, odegrał bardzo ważną rolę w wybieraniu nacisku na polityków i edukowaniu społeczeństwa odnośnie do wielu ważnych problemów, m.in. ważnej roli edukacji katolickiej, wolności religijnej, małżeństwa. Odegrał również znaczącą rolę w zachęcaniu polityków do bycia bardziej stanowczymi w obronie głoszonych wartości, które również podzielają ich wyborcy. Chrześcijanie, a szczególnie katolicy, nadal mają w Irlandii szansę wywierania znaczącego wpływu i dlatego, jeśli głos zwykłych ludzi jest kwestionowany, z pomocą muszą przyjść polityczni liderzy. Największym wyzwaniem jest dzisiaj obudzenie społeczeństwa, szczególnie osób uczęszczających do kościoła, aby stali się bardziej aktywni w toczących się debatach. Jednym z kluczowych obszarów, gdzie trzeba podjąć walkę, jest negatywna postawa mediów w stosunku do religii. Media w Irlandii mają tendencję do skupiania się jedynie na negatywnych historiach dotyczących Kościoła. Na przykład podczas wizyty Ojca Świętego w Irlandii koncentrowały się głównie na protestach przeciwko wizycie papieża i fałszywie przedstawiały fakty, sprawiając wrażenie, że owe protesty miały o wiele większy zakres niż w rzeczywistości. Ponadto media celowo przemilczały sukces tej wizyty, ogromną ilość ludzi, którzy uczestniczyli w tej pielgrzymce, a także niezwykły entuzjazm, jaki zrodziła wizyta Ojca Świętego. A zatem konsekwentnie i bezwzględnie należy zająć się problemem odpowiedzialności i wiarygodności mediów. Bez wątpienia stajemy dzisiaj w obliczu bezlitosnej walki o utrzymanie wartości chrześcijańskich i praktykowania religii w społeczeństwie. Prawdą jest, że w obecnych czasach niezwykle trudne jest wyrobienie w sobie pewności siebie, jeśli chodzi o uczestnictwo w tej walce. Nawet wewnątrz Kościoła można bowiem dostrzec niezadowolenie i działania podejmowane przez zwolenników tzw. reform, którzy mają wizję Kościoła widzianego z perspektywy świeckiej. Ich głos jest znaczący, a dodatkowo zyskują oni niezwykłą uwagę mediów. Domagają się nowego Kościoła, który będzie odchodził od tradycji i właściwych mu praktyk, zastępując je świeckim relatywizmem. Widać to bardzo wyraźnie, szczególnie jeśli chodzi o troskę o ludzkie życie, jego początek i koniec, a także o kwestię ludzkiej płciowości. W tych okolicznościach niezwykle istotna jest potrzeba wyjaśnienia i zrozumienia, że moralny absolutyzm równości, będący ideologią, jest nie do utrzymania. W prawdziwej demokracji praktykowanie religii powinno być pomocne w wychowywaniu cnót. Ponadto powinno wspomagać prawidłową ocenę otaczających nas osób i ich postępowania. Nie musimy koniecznie używać w tym celu prawa kościelnego czy ustawodawstwa państwowego. Chodzi raczej o to, aby obie te instytucje wzajemnie się wspierały. Zarówno wkład Kościoła, jak i państwa jest decydujący dla obu. Najważniejsze powinno być najwyższe dobro jednostki, które ostatecznie zagwarantuje rozkwit narodu. Ów problem, który zarysowałam w moim wystąpieniu, dotyczy nie tylko Irlandii. Każdy z nas, bez względu na kraj, z którego pochodzi, powinien angażować się w działania na rzecz Kościoła, zastanowić się, w jaki sposób Kościół mógłby być bardziej otwarty. W jaki sposób mógłby zastosować nowe technologie, przede wszystkim w celu dotarcia do młodych ludzi? Wreszcie musimy być autentycznymi świadkami wiary, przez co będziemy mogli zachęcić innych, aby również starali się żyć w taki sposób, w jaki my staramy się żyć.